Jest godzina 9:49. Słuchają Państwo Poranka Wnet w studio. Bogusław Szostkiewicz, dzień dobry.
Dzień dobry, ale mam dzisiaj dużo czasu.
30 sekund jak zwykle. Za chwilę połączenie telefoniczne kolejne.
To może pierwsza książka, mam dwie, ale króciutko. Nie było okazji, żeby mówić w radiu o Powstaniu Warszawskim, znaczy tak jakbym chciał powiedzieć o pewnych książkach, które traktują o Powstaniu Warszawskim w sierpniu i we wrześniu. Nie było takiej okazji, więc chciałbym to nadrobić. Polecić szczególnie książkę Anny Świerczyńskiej Budowałam barykadę. Jest to poezja o Powstaniu Warszawskim doskonała. Coś fantastycznego. Ja przeczytam dwie, trzy krótkie wiersze. Proszę posłuchać i zapoznać się. Ta książka została wydana w 1984 roku, drugie wydanie przez wydawnictwo literackie. Mówi żołnierz, chociaż twoja kula trafi przez kurtkę do mojego serca, nie zabijesz mnie wrogu. Chociaż twój pocisk porwie na strzępy moje ciało, nie zabijesz mnie wrogu. Biegniemy pod ostrzałem do dołu w ziemi zwanego studnią. Trafiło tego, co biegł przede mną. Trafiło tego, co biegł za mną. Ciągniemy ich za nogi i nowi biegną chyłkiem. Jeszcze jeden. Myśleli, że umarłam. Myśleli, że to ja upadłam na rogu ulicy pod kulami. Płakali. Podbiegłam do tej, co upadła. Chciałam ją zabrać, ale już odeszła. Zostało ciało, trochę podobne do mojego, które już nie bało się kul. Te krótkie, wstrząsające wiersze. Nie wiem, dlaczego ta poezja nie jest obecna, chociaż powinna być bardzo obecna. Jest obecny pamiętnik z Powstania Warszawskiego, Białoszewskiego. Jest to książka, którą wszyscy znają. A poezję Anny Świerczyńskiej Budowałam barykadę, myślę, że mało osób zna. Dlatego polecam Budowałam barykadę, Anna Świerczyńska.
O drugiej książce Bogusław Szostkiewicz może zdąży odpowiedzieć w dzisiejszym poranku, a teraz przy telefonie jest Aleksander Bondarjew, Paryż. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
To już pozostaje moment zadania ogólnego pytania. Co słychać w Rosji?
W Rosji jedyna nowina, która teraz się jest omawiana, to że Ksenia Sobczak ogłosiła, że będzie kandydować na prezydenta Rosji, co żeby, być może Polacy nie wszyscy wiedzą, Ksenia Sobczak jest córką chrzestną Władimira Putina, żeby było śmieszniej, i córką prawdziwą jego byłego szefa w Sankt-Petersburgu, który był merem i za którego, kiedy Putin był jego zastępcą dla spraw gospodarczych, zaczęły się wszystkie te awantury i sprawy związane z korupcją. Ksenia Sobczak jest prowadzący w telewizji, ma swoją audycję, która jest dosyć, powiedzmy, z punktu widzenia wielu Rosjan dziwna. To jest znana audycja za szkłem, czy Big Brother, tam gdzie ludzie po prostu zajmują się swoim życiem, a kamera ich obserwuje. No i faktycznie to jest jedyna rzecz, ponieważ Nawalny jakby na tym tle przycichł, ponieważ Sobczak jest jakby bardziej, no ona jest dziewczyna ładna i tak dalej, myślę, że jest bardziej rozsądna. I władza tym samym chce pokazać, że Nawalny mniej jej się podoba w charakterze takiej kaczki potrzebnej niż Sobczak. To jest wszystko, nic nowego oprócz tego.
Ale to rozumiem, że to wszystko się dzieje za zgodą ojca chrzestnego.
Absolutnie, ponieważ było nawet powiedziane publicznie, że kilka dni przed tym ogłoszeniem ona się spotkała po prostu z Władimirem Władimirowiczem.
No, czyli po prostu chce rozszerzyć możliwości Rosjan do tego, żeby na pewno prezydentem Rosji został Władimir Putin.
Bardzo dobrze pan to ujął.
Bardzo serdecznie dziękuję za komplement. A proszę powiedzieć, Partia Wolności, dwa nazwiska się pojawiły w jednej z rozmów w Radiu Wnet, Małofiejew, a drugie Jakunin. Co to są za dwaj panowie?
To znaczy, po pierwsze od razu mogę powiedzieć, co do Jakunina i różnych powiązań z Partią Wolności w Austrii, to znaczy partia pana Strache, która prawie że wygrała wybory prezydenckie rok temu, a teraz jest, będzie koalicjantem rządu. I rzeczywiście były takie zawiadomienia, że pan Jakunin, który jest oligarchą i oczywiście przybliżonym do Putina, byłym szefem rosyjskich kolei żelaznych, miliarderem. I Malofiejew, który też jest miliarderem, ale pomniejszego kalibru, który jest znany głównie z tego, że finansuje rzeczywiście bardzo dużo różnych ugrupowań w Ukrainie, mieli jakieś powiązania z prawicowymi partiami w Europie. I to niestety nigdy się nie sprawdziło. To znaczy w Niemczech tylko sprawdziło się z AfD, było jakieś nieduże finansowanie. No i znana sprawa pożyczki pani Marine Le Pen, którą to pożyczki nie oddała, bo bank splajtował. W związku z czym mogę powiedzieć, że ci dwaj rosyjscy oligarchowie, jak i wielu innych, czasem po prostu udają, że coś robią, jak to robią służby, proszę pana, że to my ich prowadzimy, że to od nas biorą pieniądze, a potem te pieniądze po prostu ludzie dzielą między sobą. W każdym razie w wyborach w Austrii, w ostatnich wyborach do parlamentu, w prasie austriackiej nie było żadnej wzmianki na ten temat i nic nikomu nawet nie próbował udowodnić.
W Polsce pojawiły się informacje w gazetach, że za katalońskim kryzysem też gdzieś stoją rosyjskie służby. Na pana wyczucie i znajomość polityki rosyjskiej tak może być? Czy tak na pewno jest, czy tak nie jest?
To znaczy, na moje wyczucie może być, natomiast tak niewątpliwie jest, bo istnieje, ktoś znalazł zdjęcie z roku 2016, z ubiegłego roku, gdzie ci dwaj przywódcy tego ruchu separatystycznego w Katalonii po prostu siedzą w Rosji, w Pałacu Kongresów, jak tam się nazywa, na zjeździe międzynarodowym partii separatystycznych albo secesjonistycznych, jeżeli pan to chce. Tu absolutnie jasne, że rzeczywiście takie wpływy są, ponieważ na rękę Moskwy, na rękę Kremlowi wszystkie te ruchy, które osłabiają Europę Zachodnią. To znaczy tu można powiedzieć bez ogródek, że na pewno tak zwana ręka Moskwy istnieje.
I to...
Ale ten kryzys... Tak.
Proszę dokończyć.
Nie, ale ten kryzys już, można powiedzieć, został zażegnany. I to wielki biznes, który w ciągu dokładnie kilku dni zażegnął ten kryzys, mogę powiedzieć, jak to było, ponieważ rzeczywiście to po raz pierwszy w historii tak duży kryzys był zażegnany przez duży biznes. Bank Santander, 3 triliony aktywów i wszystkie inne banki, znaczy ich szefowie, dostali po prostu dostali się na audiencję u króla i w ciągu jednego dnia dostali zezwolenie na to, że mogą zmienić swój adres juridyczny na każdy inny, też w ciągu jednego dnia. I Katalonia zrozumiała, że duży biznes ucieka. I już po dwóch dniach ci dwaj faceci, o których mówiłem, powiedzieli, że tak, referendum nie było, chociaż referendum nie było, ale ogłaszać się podległość nie będziemy. To po prostu działo się w ciągu dokładnie paru dni.
Do Paryża i do Aleksandra Bondariewa na pewno niedługo zapukamy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i życzę, żeby dziś na paryskim bruku nic złego nikomu się nie stało.
No to dziękuję bardzo, tym bardziej, że wczoraj była manifestacja ogromna z czerwonymi flagami, z czerpami, młotami i tak dalej, ale nikomu nic się nie stało.
To musi pana boleć, jak widzi pan tych Francuzów noszących sierpy i młoty i czerwone flagi.
No co panu powiedzieć, rzeczywiście to już 40 lat to trwa, a nie mogę się przyzwyczaić.
Aleksander Bondariew. Poranek Wnet trwa już prawie 3 godziny. Słowo Bogusław Szostkiewicz.
I jeszcze taki króciutki fragment, który dedykuję panu profesorowi Szyszce, który walczy teraz o Puszczę Białowieską. Mianowicie to jest fragment wspomnień przyrodnika Władysława Szafera z 1973 roku, wydawnictwo Solineum. Taki fragment na temat działalności Niemców w tym obszarze w czasie I wojny światowej. Proszę pamiętać, że Niemcy eksploatowali Polskę w czasie I wojny światowej nad wyraz intensywnie, okradali nas wszystkiego. Chciałbym tu taki króciutki fragment, który właśnie słowa pana profesora Szafera. Ponieważ Niemcy, prowadząc w Białowieży gospodarkę niezmiernie intensywną, a nawet rabunkową, wywieźli oni z puszczy w krótkim czasie około tony na bardzo dużej przestrzeni. Przeto mogliśmy z góry wykluczyć od planu trwałej ochrony wielkie obszary z wszystkich prawie 12 straży. To jest taki jednostek podziału puszczy. Nie znaczyło to jednak, by w innych strażach nie było jeszcze olbrzymich przestrzeni nietkniętych siekierą i mogących się stać dobrym terenem na rezerwat. Bądź co bądź, Niemcy, i tu w cudzysłowie, ułatwili nam wybór, niszcząc na wielkich przestrzeniach pierwotny wygląd puszczy. To właśnie, niech pan profesor wie, może do tej książki trafi i potem powie Niemcom, którzy nas tutaj pouczają, co oni zrobili w czasie I i II wojny światowej w Polsce.
Myślę, że Bogusława Szostkiewicza spotkają państwo na jarmarku wnet. Jutro zapraszam państwa na jarmark wnet bardzo serdecznie. Będzie tam radio, będą stamtąd audycje, będą warzywa, owoce i pewno będą książki. Kończymy trzecią godzinę poranka wnet, ale to nie koniec naszych rozmów. Za chwilę będziemy mieli prawdopodobnie połączenie z Dublinem, z Tomaszem Wybranowskim, który rozpocznie swoją audycję głosem na żywo. 10:01.